Zaczynamy, Łukaszenkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w Poranku Wnet. Godzina 7:08, 18 września, poniedziałek. To jest ten zegar, na który patrzymy codziennie, jak się budzimy i chcemy się zorientować, która właściwie jest godzina, albo jak nas wyrywa ze snu budzik. Wtedy mniej więcej pamiętamy, co to oznacza. No, ale jest inny zegar, inny kalendarz, który w odróżnieniu od tego zwykłego, który nieprzerwanie prze naprzód, to ten zegar się cofa. Cofa się, jest coraz mniej dni do wyborów, dokładnie tych dni pozostało 26, 23 godziny i 50 minut, tyle do wyborów. Oczywiście kampanii pozostało jeszcze mniej, bo ten zegar odlicza czas do momentu otwarcia lokali wyborczych. Wszystko już, jeżeli chodzi o komitety, jest jasne i będzie teraz... Teraz będzie już tylko coraz szybsza kampania wyborcza. Jarosław Kaczyński był w Wielkopolsce i powiedział, że na tej etapie kampanii to już żadne nowe propozycje programowe się nie przyjmują. To już nie jest czas na programy. Wszystko, co miało być ogłoszone, jest ogłoszone teraz. To już jest tylko gryzienie trawy. No i zobaczymy, jak to gryzienie będzie wyglądało. Jest parę tematów, które nie sprzyjają partii rządzącej. Głównie to oczywiście kwestia wiz, chociaż muszę powiedzieć, że afera wizowa po pierwsze trochę mówi o systemie polskich konsulatów i systemie wydawania wiz do Polski, który w zasadzie już nie odbiega od tego, co widzimy na Zachodzie, outsourcing wizowy. I do tego jeszcze outsourcing pracowniczy, wielkie i globalne, i mniej globalne firmy, które ściągają tanich pracowników, już się u nas zadomowiły. I Polska, no już trochę się tego przyzwyczajamy, ale nie wiem, czy to już pada tak całkiem realnie w debacie publicznej, stała się krajem imigrantów na pełną skalę. Z Indii, z innych rejonów świata wielkie agencje mówią, nie jedź do Arabii Saudyjskiej, równie dobrze pojedź do Polski, zarobisz tyle samo, a będzie ciut chłodniej. Wcześniej nie wiem, czy dla Hindusów to jest jakiś argument, ale stajemy się takim państwem, które coraz częściej jest proponowane przez te globalne firmy outsourcingowe, które wypożyczają ludzi do pracy. O tym oczywiście dzisiaj będziemy też mówić, ale no nie tyle mówi o systemie, o jakiejś korupcji władzy, ale mówi dużo o mediach, muszę Państwu powiedzieć, bo takiej histerii i takiej skali nieprawd to ja już dawno w polskich mediach nie widziałem. Muszę powiedzieć, że tutaj jest taka nierównowaga i czasami się pojawiają teksty, które zaskakują. Gazeta Wyborcza oczywiście jest w szpicy tych mediów, obok Onetu, obok TVN-u, które aferę grzeją, chyba tak nie patrząc całkiem na fakty. Dzisiaj oczywiście kolejny tekst w Gazecie Wyborczej na ten temat opisuje trochę, jak to ciężko jest imigrantom w Polsce, ale oczywiście rozpoczyna się od swoistej inwokacji, zanim są historie migrantów, którzy, jak czytam ten tekst, to chyba żaden z nich nie kupił nielegalnie wizy, po prostu zostali wykorzystani albo weszli w niekorzystny dla nich układ z wielkimi korporacjami właśnie outsourcingu pracowników. To historia, mogłaby się powiedzieć, w Holandii, Stanach, Danii, Niemczech, czy w Francji, albo Wielkiej Brytanii, tak samo jak w Polsce. Nie ma tutaj nic szokującego w tych historiach, ale ta inwokacja jest szokująca. Czytam, cytuję dokładnie. W sprawie jest wiele znaków zapytania i wciąż nie wiemy, w jaki dokładnie sposób pieniądze miały trafić do polskich oficjeli. Ale jesteśmy pewni, że trafiły, ale jeszcze nie wiemy jak, chociaż tekst w ogóle nie potwierdza, żeby jakiekolwiek pieniądze miały do kogokolwiek trafiać z polskich oficjeli i tak dalej, mówię o wyjątku. Wyjątkiem to jest taki portal OKO.press, bardzo mocno lewicowy, ale posiadający teksty również merytoryczne i tam jedna autorka opisała całą aferę wizową na danych i z konkretne zapowiedzi polityków z tymi danymi, które publikuje polski rząd, ale też europejskie instytucje zestawiła. No i okazuje się, że trudno mówić o wielkiej aferze, trudno mówić o setkach tysięcy wiz, bo nie trudno w ogóle mówić o tym, żeby na przykład Niemcy były zaniepokojone skalą wiz wydawanych dla obywateli z krajów terrorystycznych jak Bangladesz, na przykład jak Irak, Iran, bo Polska w pierwszym półroczu takich wiz wydała około 5 tysięcy, podczas gdy Niemcy dla tych 5 krajów ponad 35 tysięcy wiz pracowniczych wystawiły, więc to jest pewna skala problemu, ale tak jak od tego rozpocząłem, że podobno, jak mówi prezes partii rządzącej, wicepremier Kaczyński, w końcówce liczą się programy, w końcówce kampanii takie, w końcówce kampanii fakty też już się niewiele liczą. Gra idzie o czyste emocje. No dobrze, my też od emocji zaczęliśmy i będziemy te emocje w poranku kontynuować, tym razem muzyczne zagramy, a głównie to zaśpiewamy. Wracamy do studia i zanim porozmawiamy o migracji, to o przemieszczaniu się zbóż. Przyjdzie nam toczyć debatę naszym gościem Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W piątek czekaliśmy na to, że Unia Europejska przedłuży embargo na wóz 4 zbóż do Unii Europejskiej. Nawet się wydawało, że to może z czasem być poszerzone o na przykład miód albo maliny. Tutaj szanse były nieduże, no ale zawsze można mieć pewne plany na przyszłość, a tymczasem komisja powiedziała, że embarga nie przedłuża. Jak to zostało przyjęte w Ministerstwie Rolnictwa, w rządzie? Wy się tego spodziewaliście, czy to było dla was zaskoczeniem?
Było to przede wszystkim rozczarowanie, ponieważ komisja jakby na dwóch płaszczyznach zawiodła. Po pierwsze, kluczowa decyzja dla rolników, milionów rolników z pięciu państw przygranicznych, jest podejmowana w ostatniej chwili, w ostatnim możliwym momencie. W zasadzie to był już wieczór, kiedy te informacje do nas trafiły. Już pomijając kwestię, jaka jest ta decyzja, ale sam fakt tego, że jest ona podawana w taki sposób i w takim czasie, jest po prostu lekceważeniem rolników. A drugie rozczarowanie, no to jest właśnie to, jaki charakter ma ta decyzja, czyli wpuszczenie na nowo tego zboża. Wszystkie argumenty były po naszej stronie, wszystkie argumenty wskazywały na to, że Ukraina więcej eksportuje poprzez tranzyt, między innymi przez Polskę, i otwieranie naszych rynków nie jest w tym momencie potrzebne, nie zmienia nic, jeśli chodzi o możliwość eksportu tego zboża. Jest to niestety tylko i wyłącznie decyzja polityczna, która jest podejmowana w mojej ocenie w niejasnych okolicznościach, ponieważ w zasadzie przez cały piątek docierały do nas sygnały od poważnych polityków, że ten zakaz zostanie jednak przedłużony, ale tutaj okazało się, że miały jakieś zdarzenia, o których my do końca nie wiemy, czyli jakieś rozmowy, spotkania w ostatniej chwili,
Ale
i te
wiadomo z
decyzje
kim, no
zostały
bo
zmienione.
na antenie Radia Wnet był gościem w zeszłym tygodniu Janusz Wojciechowski w czwartek. No tak to brzmiało, jakby był niemalże pewien, tylko nie mógł tego powiedzieć, no bo nie wypada. Decyzja powinna ogłaszać szefowa komisji, ale jakby był pewien, że będzie to przedłużone. Ba, nawet w Unii Europejskiej, w Europarlamencie był specjalny prawa ręka de facto w tej chwili Donalda Tuska, Michał Kołodziejczak i posłowie z Platformy Obywatelskiej z panem posłem Halickim na czele go oprowadzali, spotykał się z Ursulą von der Leyen, dał jej bochenek chleba i co? I nic?
No, Kołodziejczak i Tusk zostali z tym zbożem jak Himmelsbach z angielskim, bo to oni taką narrację narzucili, że to w zasadzie oni załatwili zakaz, przedłużenie tego zakazu, i to ich interwencja, ich praca do tego doprowadziła. Kołodziejczak triumfalnie to przecież napisał w kilku tweetach. Natomiast no to też jakby pokazuje, że na sam koniec to oni też zostali oszukani przez swoich kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, bo trzeba przypominać, że to te decyzje są podejmowane przez polityków, którzy są kolegami partyjnymi Tuska, Halickiego, a teraz i Kołodziejczaka. Więc ten mit mówiący o tym, że oni są w stanie wszystko załatwić w Europie i w Komisji, bo tam wszyscy na nich czekają, no jest mitem, jest kłamstwem. Natomiast mówiąc już poważnie, jest to przede wszystkim problem dla naszych rolników, i my dlatego w piątek wprowadziliśmy od razu rozporządzenie, które było gotowe, o przedłużeniu zakazu tego importu zboża do Polski, ale tylko na naszych krajowych zasadach. Takie same decyzje podjęły i Słowacja, i Węgry, więc trzy spośród pięciu państw tych przygranicznych nie wpuszczają na swój teren, na swój rynek zboża z Ukrainy.
Właśnie jak ta koalicja teraz wygląda po tej decyzji? Polski rząd zapowiedział, że embargo jednostronnie utrzyma. To będzie jakaś szersza koalicja. Ile państw z tej piątki wytrzyma? Bo Bułgaria na ostatniej prostej jeszcze w zeszłym tygodniu wypadła z tego paktu.
Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na chwilę obecną te trzy państwa, o których wspomniałem, wprowadziły swoje zakazy. Widzimy, co się dzieje w Bułgarii. Tam jest to ogromne oburzenie rolników w Bułgarii i Rumunii. Są tam już protesty, które nawołują rząd do wprowadzenia takich przepisów, jakie są w Polsce. Zobaczymy, jak długo oni wytrzymają, bo problem ukraińskiego zboża jest dużym problemem dla naszych rynków, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że zboże z Polski najczęściej było eksportowane do Europy Zachodniej i Południowej. Tam na nasze zboże tradycyjnie trafiało. Dzisiaj Komisja Europejska zezwoliła na to, żeby zboże z Ukrainy, no, de facto zastąpiło zboża z Polski, Węgier, Rumunii, i przejęło te rynki. I to jest clou tego całego problemu, że tak jak zapowiadała komisja, jakby wprowadzając pomoc dla Ukrainy, co do której my też się zgadzaliśmy, to też jest bardzo ważne, że my to popieraliśmy, ale na zasadach takich, że wspieramy Ukrainę, żeby dostarczała swoje zboże na rynki, do których to robiła dotychczas, czyli Afryka, Azja, te strony świata. Natomiast dzisiaj wszystko jest wywrócone do góry nogami i komisja arbitralnie, bez wsparcia państw członkowskich, podjęła decyzję, że dzisiaj to zboże z Ukrainy będzie tym zbożem, które dociera do Europy Zachodniej, Środkowej, Południowej, będzie tym zbożem, które de facto wprowadzi tak czy siak ogromne zaburzenia na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych trudności, czy bez żadnych takich etapów, jakie my musimy jako Polska pokonywać, żeby mieć w pełni dostępny rynek całej Unii Europejskiej.
To jeszcze pytanie o tą decyzję. Dwa słowa, jak pan minister uważa, co wpłynęło, jak rozumiem, na jakąś zmianę, no bo w czwartek inne były ustalenia, inaczej to komunikował komisarz Wojciechowski, a w piątek decyzja była inna. Co się wydarzyło przez te kilkadziesiąt godzin?
Moim zdaniem była tutaj bardzo mocna interwencja po prostu lobbystów, grup lobbingowych, po prostu tych firm, które zajmują się handlem, międzynarodowym handlem zboża w Europie i na świecie. Przecież wszyscy znamy strukturę tego, jak wygląda uprawianie ziemi na Ukrainie. My mówimy, nazywamy to ukraińskie zboże, no ale tak naprawdę jest to zboże holenderskie, niemieckie, amerykańskie, wyprodukowane na Ukrainie, które w tym momencie będzie wjeżdżać do Europy. To nie jest ukraińskie zboże. Po prostu te firmy, które tym się zajmują, to są firmy międzynarodowe albo należące do tych oligarchów. I tak naprawdę cała ta rozgrywka dotyczyła nie tego, żeby wspierać ukraińskich rolników, których jest tam najmniej i mają najmniej tak naprawdę udziału w tym handlu i w tych rozmowach, w tych negocjacjach, a tyle, żeby wspierać te ogromne firmy zachodniej Europy, firmy również międzynarodowe, a także oligarchów z Ukrainy, aby móc przejąć czy wejść na nowy rynek, który jest dla nich bardzo atrakcyjny.
Myśli pan minister, bo tego nie wiemy, możemy się tylko domyślać, znając praktykę. Pan minister na tych spotkaniach przy okazji tego paktu był, rozmawiał z ministrami, z urzędnikami pięciu państw przygranicznych. Pan minister z racji także merytorycznych najczęściej pewnie kontaktuje się bezpośrednio z urzędnikami, z politykami z Komisji Europejskiej. Jak to mogło wyglądać? Czy to jest tak, że to był nacisk plutokracji, że to nagle na ostatniej prostej... Jak w ogóle się podejmuje decyzje w takich sprawach w obecnej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem pani Ursuli von der Leyen?
Niestety podejmuje się te decyzje w sposób jakby uderzający w jakiekolwiek podstawowe standardy podejmowania decyzji w gremium, które skupia powiedzmy wiele, wiele podmiotów. Takim gremium jest przecież Komisja Europejska, Unia Europejska, gdzie mamy 27 państw i tutaj się okazuje, że my jako państwo członkowskie głównie zainteresowane tą sprawą, oficjalne decyzje dostajemy w ostatnim możliwym momencie, a tak naprawdę wodzi się nas za nos i są poszczególne komisje, ponieważ były zwołane komisje, które gromadziły państwa członkowskie, odpowiednich komisarzy i tak dalej, i tak dalej. I te komisje wydawały rekomendacje, aby przedłużyć ten zakaz. Czyli wszystkie te ciała opiniodawcze rekomendowały nasz wniosek dotyczący przedłużenia zakazu wjazdu tych zbóż tutaj na rynek Unii Europejskiej. Natomiast na ostatniej prostej, arbitralnie, bez żadnych konsultacji, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podejmuje decyzję dokładnie odwrotną. No jest to złamanie jakichkolwiek procedur, złamanie jakichkolwiek po prostu nadrelacji w wspólnocie europejskiej, które będzie miało daleko idące konsekwencje, ponieważ po raz kolejny Komisja Europejska podważa zaufanie do ciała, jakim jest, do Unii Europejskiej jako całości.
To teraz ostatnie dwa słowa o tym, jakie to mogą być konsekwencje dla polskiego rynku. Patrzę na to, co mówi chociażby prezydent ukraiński. Jeżeli przestrzegane są zasady, a porozumienia są dotrzymywane, Europa zawsze wygrywa. To jest komentarz Wołodymyra Zełenskiego do zapowiedzi przez Polskę, Węgry i Słowację przedłużenia embarga. to będzie oznaczać jakieś próby ze strony Kijowa, by skarżyć Polskę do arbitrażu przed Światową Organizacją Handlu. No jeszcze mamy albo mieliśmy, nie wiem, czy to doszło do skutku już, czy dopiero będzie w Waszyngtonie, w Nowym Jorku spotkanie po Andrzeja Dudy właśnie z prezydentem Ukrainy. Czy tam też jest prezydent odpowiednio przez ministerstwo uzbrojony w wiedzę na temat zboża?
Oczywiście, my przekazujemy te informacje. Nawet ostatnio mogłem się spotkać z prezydentem Dudą w Skierniewicach. Przekazałem mu takie informacje, które posiadam w tym zakresie. Natomiast prezydent Zełenski oczywiście jest całym szacunkiem dla niego, natomiast nie ma racji, mówiąc o tym, że w tym przypadku Europa wygrywa, przede wszystkim Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Polska jest lojalnym od wielu lat członkiem Unii Europejskiej i moim zdaniem, a nie tylko moim, bo wielu osób, które są mądrzejsze, mają większą wiedzę, Europa po raz kolejny przegrywa tak naprawdę, ponieważ nie zachowując lojalności w stosunku do własnych państw członkowskich, podejmując decyzje niekorzystne dla całego rynku w dłuższej perspektywie, a także podejmując te decyzje w ostatnim możliwym momencie, Europa już przegrała w kontekście tego zboża wyprodukowanego na Ukrainie. I tak jak powiedziałem, długoterminowo podważyła bardzo poważnie, podważyła zaufanie do tych struktur, do tych wszystkich gremiów. Po co one w ogóle są, jeśli się spotykają, rekomendują jedno, później robią drugie? Naprawdę ja mam takie pytania, otrzymałem takich pytań już dziesiątki tutaj od rolników z powiatu chociażby radomszczańskiego, więc uważam, że jest to bardzo zła decyzja, która również w dłuższej perspektywie będzie szkodzić samej Ukrainie, która wykazała bardzo daleko idący brak cierpliwości i takiego spokoju i rozeznania, gdzie ma prawdziwych przyjaciół. Moim zdaniem oni obstawili w bardzo, bardzo złą stronę, w bardzo złym kierunku i niestety też będą pewnie ponosić tego konsekwencje, bo wydaje mi się, że ta szczera przyjaźń, którą tutaj uzyskali od polskiego społeczeństwa, a którą w tym momencie dosyć mocno swoimi wypowiedziami przede wszystkim zaburzają, to było coś, co było dla nich bezcenne. Takiej sympatii nie mają w Niemczech, w innych państwach Europy Zachodniej. Szkoda, że w ten sposób postanowili rozgrywać tą sprawę. Natomiast uważam, że długoterminowo jest to ogromny problem dla całej Europy i są to złe decyzje podejmowane w arbitralny, bardzo taki niejasny, nietransparentny sposób.
To już na koniec, czy Polska złoży jakiś wniosek, czy w ogóle są jakieś możliwości, żeby dowiedzieć się krok po kroku, jak taką decyzję Komisja Europejska podjęła, czy państwo członkowskie, w tym wypadku Polska, może grupa państw ma taką w ogóle procedurę, ścieżkę prawną, żeby wyjaśnić, kto się spotykał w ostatnich godzinach przed podjęciem decyzji z szefową komisji.
To absolutnie powinno być wyjaśnione, powinno być to opublikowane, wyjaśnione ze strony komisji. Ja zachęcam polskich europosłów do tego, aby złożyć wniosek o debatę w tej sprawie w Parlamencie Europejskim, tak aby komisarze i pani przewodnicząca przedstawili przebieg rozmów, przebieg argumentów, tak, przedstawiania tych argumentów, jakie argumenty tutaj przeważyły. Wszystkie te, które my przedstawialiśmy, były przyjmowane jako te rozstrzygające i rozwiewające jakiekolwiek wątpliwości. To jakie argumenty się pojawiły inne, które zmieniły całkiem tą decyzję? Chciałbym jako wiceminister rolnictwa się tego dowiedzieć, ale nie dla swojej wiedzy, dla swojej satysfakcji, tak żebym wiedział, co mówić rolnikom w Polsce, którzy mnie o to pytają, bo ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Ta dyskusja, to otwarcie tego procesu, otwarcie tych kulisów, które miały miejsce, jest kluczowe, abyśmy w ogóle mogli mówić, że funkcjonujemy w wspólnocie europejskiej.
I o tym mówił Krzysztof Cieciora, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I także rozumiem, kandydat w tych wyborach do Sejmu.
Tak, startuję w okręgu piotrkowskim, także tutaj rolników jest bardzo wielu, którzy śledzą tą sytuację i muszę być, jestem z nimi w samym kontakcie, aby te informacje przekazywać, które dzisiaj też Państwu przekazałem. Natomiast chciałbym mieć ich więcej, żeby móc ich bardziej przekonać do tego, że decyzje podejmowane w Brukseli idą w dobrym kierunku. Dzisiaj nie mamy takiego przekonania.
O tym mówił Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 7:32 minuty. To jest czas, który mamy w Warszawie i całkiem podobny czas jest gdzieś na Opolszczyźnie lub Dolnym Śląsku, gdzie porusza się Krzysztof Skowroński.
Odyseja wyborcza.
Nie wiem, czy to jest Opolszczyzna, czy Dolny Śląsk. Gdzie jest Krzysztof Skowroński?
Jestem właściwie we Wrocławiu. Wprawdzie do samego centrum Wrocławia jeszcze nie dotarłem. Późno wieczorem przyjechałem do Wrocławia, czy przyjechaliśmy do Wrocławia z Łosiów. A jak wiesz, Łosiów jest koło brzegu i to jest miejsce, w którym mieszka Paweł Kukiz i z nim wczoraj wieczorem długą rozmowę przeprowadziłem. Ta rozmowa będzie słyszana na antenie Radia Wnet pewno w przyszłym tygodniu, ale między innymi poruszaliśmy temat ukraińskiego zboża. Paweł Kukiz jest bardzo zaangażowany w pomoc Ukrainie. Często jeździ ponad 40 razy, przekraczał po 24 lutego ponad 40 razy przekraczał granicę polsko-ukraińską. Jeździ w rozmaitych kierunkach i dużo wie i na temat Ukrainy, i na temat ukraińskiego zboża. Między innymi pokazywał, że większość tych wielkich koncernów ukraińskich jest zarejestrowana na Cyprze. W związku z powyższym nawet podatki ze sprzedaży tego ukraińskiego zboża nie trafiają do budżetu Ukrainy, tylko trafiają bezpośrednio do kieszeni oligarchów, którzy rzeczywiście posiadają gospodarstwa. Drugie co do wielkości gospodarstwo to 60 tysięcy hektarów, czyli można powiedzieć, że nie jest to małe rodzinne gospodarstwo. 60 tysięcy hektarów, jak przeliczył Paweł Kukiz, to 2/3 powierzchni województwa opolskiego, z którego Paweł startuje.
Ale całego województwa, czy tylko użytków rolnych, które w tym województwie
Całego województwa.
To dużo.
Całego województwa. Bardzo. Przejechaliśmy do tej pory dużo ponad 1000 kilometrów. To nie jest tak, że zatrzymujemy się w każdej wiosce, ale przynajmniej z samochodu można obserwować, jak wygląda ta billboardowo plakatowa kampania wyborcza. Tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem, że oczywiście Podkarpacie, Nowy Sącz, Rabka to są miejsca, w których dominuje Prawo i Sprawiedliwość i księstwo Konfederacji, ale im bardziej na zachód, tym to wszystko się zmienia. Już Dolny Śląsk, Opolszczyzna, a właściwie też okolice Częstochowy, to już wyraźna dominacja plakatowa Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Jak to jest w samym Wrocławiu, zobaczymy. Po drodze udało się już przeprowadzić, to może teraz nie będę wymieniał tych osób, z którymi rozmawiałem, ale dzisiaj premiera wywiadu, ten pierwszy wywiad jest już sprzed mniej więcej 2 tygodni, ale one są aktualne, bo one nie dotyczą spraw bieżących. Pierwszy wywiad i premiera podcastu Odyseja Wyborcza dzisiaj o godzinie 8:40, a teraz, Łukaszu, będzie trochę mniej polityki.
Ale to jeszcze trochę, jeżeli zapytam, wiem, że czas nas goni, ale pytanie jest ciekawe, czy po tej trasie teraz głównym tematem opozycji jest afera wizowa, czy to ludzi porusza na Podkarpaciu, w Opolszczyźnie, czy to jest temat rozmów w sklepie, czy w barze, albo na przystanku autobusowym?
Nie jest to tematem rozmów. Wybory, tak, pytania na temat tego, kto wygra, zboże jest częściej tematem rozmów, przynajmniej tych, które ja prowadziłem. Afera wizowa jest gdzieś w tle, ale to jest takie twierdzenie bardzo subiektywne, bo nie wiem, może nocami Polacy prowadzą takie rozmowy oglądając TVN24, gdzie, tak jak powiedziałeś, po godzinie 7 afera wizowa jest tym głównym teraz narzędziem bicia po głowie Pawła Kukiza. Na pewno jest tak, że ten akt desperacji wiceministra Wawrzyka zrobił jakieś wrażenie i wywołał takie duże współczucie, bo myślę o tym, że człowiek niewinny jest skarżony i oskarżony do tego stopnia, że aż potrafi targnąć się na swoje życie, to rzeczywiście jakieś wywołać jakieś emocje. Ja to nawet powiem, że ja w drodze nieuważnie śledzę aferę wizową, poza tym, że dwa razy występował i marszałek Senatu występował w telewizji i pani marszałek Sejmu musiała wystąpić w telewizji z expose, żeby jaśnić, że marszałek Senatu mówi nieprawdę. No to jest dosyć takie kuriozalne wydarzenie, ale pozwól Łukaszu i posłuchamy teraz takiej impresji słowno-muzycznej, którą przygotował Marcin Pospieszalski. Posłuchajmy.
Skowronów, 17 września 2023 roku, godzina 8:30. Gościnny dom Marcina i Lidki Pospieszalskich. Pani domu przygotowuje śniadanie. Pan domu wyciąga skrzypce. Do Marcina dołączyła Ksenia.
Ty grożysz wszystko.
Nie, mówię, to teraz znam w ręku w ogóle 10 lat temu, a grałam wszystko za karę.
I nagle pojawił się 3-letni Henio.
Ej, ja lubię śpiewać. U młyna jedki we młynie, młyna jedki we młynie, popsowały się kamienie, popsowały się kamienie.
Pojawiła się mama Henia.
U młyna reczki we młynie, u młyna we młynie popsowały się kamienie, popsowały się kamienie. Zielona rudka jałowiec, zielona rudka jałowiec, jałowiec lepszy kawaler, jak gdowiec lepszy kawaler. Jak gdowiec.
Tak naprawdę wyglądał poranek i godziny przedpołudniowe u państwa Pospieszalskich, ale poprzedniego dnia wieczorem, już po meczu Polska-Włochy zwycięskim dla Polaków, powstało coś takiego. To była zabawa.
Właściwie jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku? Właściwie jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku?
Zabawa dźwiękiem się nie skończyła. Posłuchajmy. czy państwo odkryli? Tak, to był wiersz Norwida w wykonaniu Lidki Pospieszalskiej. Raz wersja polska, raz wersja odwrócona, ale teraz prawdziwa premiera. Od 2 lat czekam na wiersz Norwida, co jej powiedzieć. No i teraz usłyszymy premiera. Śpiewa Lidka Pospieszalska.
Co jej powiedzieć, a co się podoba? Bez rozmawiania sposobu, coś z prawd ogólnych, na przykład, że doba to całego obrót globu, że świat obiega mil mnóstwo ogromne, na jedno pulsu zadrżenie, bieguny osi skrzypią w jego pomnę, czas niepokoi przestrzenie. Co jej powiedzieć, ach, co się podoba, bez rozmawiania sposobu. Coś z prawd ogólnych, na przykład, że doba to całego obrót globu.
Piosenki Lidki Pospieszalskiej, też odpowiedź na pytanie Łukaszkowskiego, czy rozmawiamy o aferze wizowej. Nie, nie bardzo intensywnie rozmawiamy o aferze wizowej, ale teraz wiem, że Grzegorz Milko już czeka z wiadomościami sportowymi. Łukaszu?
No to czas na Sport Wnet.
Budzisz się i słuchasz
Radio Wnet.
Reklama.
3W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W. 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza.
Podcasty o muzyce, literaturze, malarstwie i innych aspektach kultury. Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Rumunii. Słuchaj w poniedziałki o 17.30 oraz od wtorku do piątku o 18.00 na antenie Radia Wnet, a także na YouTube i Spotify. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Ze wspaniałym złotym pucharem wrócili z Włoch, z Rzymu, konkretnie nasi siatkarze, którzy wygrali Mistrzostwa Europy. Po 14 latach jesteśmy najlepszą drużyną Starego Kontynentu. Wygrywamy po raz drugi w historii. Veni, vidi, vici. Tak, dzisiejszy przegląd sportowy na dużej okładce, aż dwu takiej członowej, właśnie rozlokował wielki plakat z naszymi wspaniałymi siatkarzami. No i to powiedzenie Juliusza Cezara. Tak, bo my byliśmy rzeczywiście niepokonani. Tylko trzy przegrane sety w ciągu całego turnieju, a finał to po prostu wielki popis naszych siatkarzy. Zwycięstwo bardzo gładkie ze Squadra Cura, której zrewanżowaliśmy się za finał Mistrzostw Świata sprzed roku, a teraz wygrywamy 3-0. Do 20, do 21 i do 23. Wszystko nam wychodziło. Niesamowity Wilfredo Leon na zagrywce, który rozrywał swoimi atakami zza linii boiska przy pierwszym podaniu. Oczywiście niesamowicie jego zagrywki po prostu siały postrach. 7 asów, 138 na godzinę posłał swoją najszybszą zagrywkę. To jest rekord świata, który poprawił w swój własny właśnie podczas tego turnieju. A więc jesteśmy najlepszą drużyną świata i nasi kibice bardzo, bardzo to docenili. Wczoraj nieprzebrane tłumy witały naszych siatkarzy na Okęciu. Salut wodny stworzony, kiedy to samolot kołował na płycie lotniska i właśnie wspaniałe zdjęcia. Złoty puchar, który wyniósł do kibiców Bartosz Kurek, kapitan. On co prawda nie grał, bo ma kontuzję, ale on jest tym niekwestionowanym liderem, kapitanem tej drużyny. Nikola Grbicz także bardzo spokojny, ale też chyba wzruszony, bo powiedział też takie zdanie, że nie spodziewał się, że będziemy dominowali od początku przez cały mecz. Mam wspaniałą grupę siatkarzy, z którymi oczywiście mierzymy w Igrzyska Olimpijskie. A taki głos kibica bardzo mi się spodobał, który chciałbym zacytować, mają taką skromność w sobie i chęć wygrywania. Właśnie ta skromność to ich cechuje, ale są wielkimi mistrzami. Posłuchajmy, wczoraj gościem w audycji Porozmawiajmy o Sporcie był Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski, ekspert telewizyjny, który i odniósł się do tego finału, ale także do Igrzysk Olimpijskich.
Faktem jest, że mecz finałowy nasza reprezentacja zagrała najlepiej ze wszystkich swoich meczów w Mistrzostwach Europy. Czyli mówiąc takim językiem sportowym, był progres, była stopniowanie trudności, ale jednocześnie był progres z jakością gry w naszej reprezentacji. I myślę też, że w moim przekonaniu reprezentacja Italii zagrała swój najlepszy mecz, ale w półfinale. Rozgromili swoich rywali 3-0, Francuzi byli zupełnie, kompletnie rozbici i wydawało się, że takie porównanie równoległe z półfinałów wypadnie lepiej, czy wypadało lepiej na korzyść Italii, ale to, co nasi zaprezentowali w finale, to była po prostu, no był kosmos, jak to mówi młodzież. To była po prostu petarda, którą odpalili nasi właściwie od pierwszej piłki tego meczu i utrzymali jakość do samego końca.
Ta siła tej reprezentacji jest nieprawdopodobna. Powiedzmy, że z każdego z tych siatkarzy może korzystać na absolutnie najwyższym poziomie trener Grbicz. To znaczy, że za rok mamy mistrzostwa i Igrzyska Olimpijskie i możemy myśleć o przełamaniu klątwy ćwierćfinału, bo 4 razy z rzędu na Igrzyskach my kończyliśmy na ćwierćfinale, a teraz ta drużyna może dać nam coś więcej. Czy tak to możemy traktować?
Tak, my mamy skład, my mamy potencjał, który daje nam gwarancję gry na wysokim poziomie, ale musimy mieć pokorę, bo niestety często bywało tak, że po zwycięstwie, po wygraniu albo Ligi Narodów, albo Mistrzostwa Świata następowała takie samozadowolenie, które powodowało, że później w Igrzyskach Olimpijskich nagle następował krach. I w związku z tym my musimy teraz w tych okolicznościach mieć jakby większy dystans do tego osiągnięcia.
To powiedział Ireneusz Mazur. Jeszcze tylko dodajmy, że czeka nas teraz turniej eliminacji do Igrzysk Olimpijskich w Chinach, a MVP tego turnieju, najlepszym koszykarzem Europy, siatkarzem Europy, chociaż on pewnie w koszykówkę byłby świetny, Wilfredo Leon, a więc nasz znakomity atakujący. Natomiast nasze siatkarki rozpoczęły w Łodzi turniej w kwalifikacjach do Igrzysk. No i dwa pierwsze mecze to dwie wygrane. Ze Słowenią 3-0, a później z Koreą Południową 3-1. Pozostałe mecze w Łodzi. Gramy między innymi z Niemcami, z Kolumbią, ze Stanami, z Tajlandią. Miejmy nadzieję oczywiście, że nasza drużyna poradzi sobie i przebrnie. Będziemy mieli dwie ekipy właśnie siatkarskie, bo tak też się zdarzało na igrzyskach. I panie i panowie pojechali. Jeśli chodzi o inne ważne rzeczy, wciąż nie znamy selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Wiemy, że jest dwóch najpoważniejszych kandydatów i tylko wokół nich już teraz trener Cezary Kulesza, ten trener, jeśli chodzi o PZPN, oczywiście o sternik PZPN-u, bo to od niego zależy. Marek Papszun, Michał Probierz, gdzieś tam jeszcze się przewija nazwisko Urbana, bo Skorża już zrezygnował, nikt z zagranicy, chociaż Kostaruniajcz też rzekomo był na rozmowie obecny trener Legii, ale właśnie albo Papszun, albo Probierz. Ja bardzo jestem za Papszunem, bo uważam, że on poprowadzi reprezentację tylko i wyłącznie z tego kryzysu wydobędzie i poprowadzi do Mistrzostw Europy, ale to 20 w środę, ja o tym będziemy też mówić. Natomiast grała nasza piłkarska ekstraklasa, grały inne ligi zagraniczne, no przede wszystkim wreszcie Robert Lewandowski odpalił, tak jak tutaj trener powiedział, petarda w przypadku naszych siatkarzy, no to była prawdziwa petarda w przypadku Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barsa rozgromiła 5-0 Betis, Lewandowski strzela gola i zalicza dwie asysty i tak jak mówili komentatorzy, takiej Barcelony to od dawna kibice nie widzieli, a teraz nie przychodzą na Camp Nou, tylko przychodzą na Stadion Olimpijski w Barcelonie na wzgórzu Montjuïc, gdyż no, Camp Nou jest oczywiście remontowany, a Barsa swój dom znalazła właśnie na Olimpijskim. Absolutnie olimpijska forma. Oby tak Lewandowski rzeczywiście w kadrze, już pod wodzą nowego trenera. Moim skromnym zdaniem, oby nim był Papszun, Marek Papszun. Jeszcze teraz nasza piłkarska ekstraklasa, bo tu też się dużo działo. Wielkie derby Śląska. Górnik wygrywa z Ruchem 1-0. No niezawodny. Łukasz Podolski daje zwycięstwo Górnikom. Warta Poznań. To inne derby z kolei. Derby Poznania. Warta przegrywa z Lechem 0-2. Śląsk Wrocław, który objął pozycję lidera naszej ekstraklasy, czy też umacnia się na tej pozycji. 3-1 wygrywa w Krakowie z Puszczą Niepołomice. Tam Beniaminek rozgrywa swoje mecze na stadionie Krakowi. Raków Częstochowa mistrz Polski wygrywa z UKS-em 1-0. Pogoń Szczecin wreszcie przełamuje kryzys. Pokonała Koronę Kielce 3-1. Jagiellonia wygrywa z Radomiakiem 3-2. Widzew z Krakowią 2-0. Piast Gliwice remisuje z Legią 1-1 w tabeli. Śląsk Wrocław przed Jagiellonią. Legia trzecia, Raków czwarty. A tabele zamykają Ruch UKS i Korona. Teraz w tym tygodniu czekają nas już mecze w europejskich pucharach. Przypomnijmy, że Raków i Legia grają w grupach Ligi Konferencji i Ligi Europy. Jesteśmy jeszcze przy pierwszej lidze, bo tam też bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Liderem jest Odra Opole przed GKS-em Tychy i Motorem Lublin. GKS Tychy właśnie w meczu na szczycie pokonał Motor 2-0. W innych ciekawych meczach Katowice, Zagłębie Sosnowiec 0-1. Polonia Warszawa przegrywa ze Zniczem Pruszków, a więc derby Mazowsza 0-1. Stal Rzeszów przegrywa z kolei z Wisłą Płock 0-1. A Arka Gdynia pokonała Miedź Legnicę 2-1. Żużel, bo no, tak, przede wszystkim fatalna sytuacja, jeśli chodzi o Bartosza Zmarzlika, o niesamowicie, no taka wpadka, której nigdy nie powinno być. Założył zły kewlar. Kewlar swój indywidualny zamiast tego kewlara, który służy podczas rund Grand Prix. To jest walka o Mistrzostwo Świata i tam są odpowiedni sponsorzy wyeksponowani, ale założył to na kwalifikacje i przeszłoby to bez echa, ale ktoś na Bartka doniósł, no więc proszę, zawody oczywiście miały się odbywać w Danii, w Vojens. Nie został dopuszczony już do sobotniego Grand Prix. Pierwszy raz w ogóle w historii, takie kuriozum. No i tym samym nie pojechał. Tam z kolei fantastycznie spisał się Fredka Lindgren, a więc jego bezpośredni konkurent do mistrzostwa. Był drugi za Leo Madsenem i teraz przed turniejem tym absolutnie finałowym na Moto Arenie w Toruniu nasz Bartosz ma już raptem 6 punktów przewagi nad Szwedem Lindgrenem, a więc wszystko rozstrzygnie się, miejmy nadzieję, już w sportowej rywalizacji właśnie za 2 tygodnie. A z kolei Żużel, jeśli chodzi o finał Ekstraligi, Motor Lublin wygrał ze zdziesiątkowaną Betard Spartą Wrocław 51-39, a z trzech podstawowych zawodników nie mogło wsparcie jechać ze względu na kontuzję. Ciężar próbował unieść Biuli, który aż zdobył 16 punktów. Z kolei Piotr Pawlicki 10, Artur Łaguta, przepraszam, 12. Dla zwycięzców Hampel 10, Holder 8, Lindgren 8, Zmarzlik 10. Bardzo rozłożyło się to na całą drużynę. Natomiast w meczu o trzecie miejsce Apator Toruń wygrał z Włókniarzem Częstochowa 50-40. Niesamowity Emil Sajfudinow, komplet 15 punktów, ale wtórowali mu Lambert czy też Przedpełski. Jeśli chodzi z kolei o ligi zagraniczne, bo to też jest ważne, oczywiście to, co dla nas najistotniejsze, więc ta fantastyczna forma Roberta Lewandowskiego, ale nieźle zagrał Piotr Zieliński, jego Napoli remisuje na wyjeździe w Genui z FC Genoa Beniaminkiem 2-2, a tam Zieliński zalicza asystę. Derby Mediolanu, Inter rozgromił Milan 5-1, a więc już wiemy, że ta część czarno-granatowa będzie chodziła dumna przez przynajmniej pół roku, oczywiście to kibice Interu. Juventus wygrywa z 3-1, Fiorentina z Atalantą 3-2, liderem tabeli Inter przed Juventusem i Milanem. Liga angielska, a tutaj Wolverhampton przegrywa z Liverpoolem 1-3. West Ham bez Łukasza Wabeńskiego w bramce, siedział na ławce rezerwowych, no i nie był winny tej porażki z Manchesterem City 1-3. Everton przegrywa z Arsenalem 0-1 w tabeli City przed Tottenham, Liverpool i Arsenal. Jeszcze Bundesliga, bo tam zawsze ciekawe mecze. Bayern Monachium, Bayer Leverkusen 2-2. Harry Kane strzela swojego pierwszego gola dla nowych barw, dla Bawarczyków z Monachium. Liderem Bayer przed Bayernem. Trzeci jest Lipsk, czwarty Stuttgart. Patrzę na zegarek, już jest godzina 8. Jeszcze bonus sportowy po godzinie 9. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Decyzja KE o embargu na ukraińskie zboże i komentarz wiceministra rolnictwa. Premier Włoch komentuje wczorajszą wizytę Ursuli von der Leyen na Lampedusie oraz kolejne eksplozje na okupowanym Krymie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Decyzję o zniesieniu embarga na ukraińskie zboże podjęto w dziwnych okolicznościach. Wszystkie rekomendacje mówiły o przedłużeniu zakazu na ostatniej prostej, arbitralnie podjęto odwrotną decyzję. To złamanie jakichkolwiek procedur, podejrzewam lobbying, mówił w Poranku Wnet wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura.
To absolutnie powinno być wyjaśnione, powinno być to opublikowane, wyjaśnione ze strony komisji. Ja zachęcam polskich europosłów do tego, aby złożyć wniosek o debatę w tej sprawie w Parlamencie Europejskim, tak aby komisarze i pani przewodnicząca przedstawili przebieg rozmów, jakie argumenty się pojawiły inne, które zmieniły całkiem tą decyzję. Chciałbym jako wiceminister rolnictwa się tego dowiedzieć, ale nie dla swojej wiedzy, dla swojej satysfakcji, tak żebym wiedział, co mówić rolnikom w Polsce, którzy mnie o to pytają.
Mówił wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Cała rozmowa na Wnet.fm. Od wczoraj obowiązuje zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. O zakazie poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas konferencji przy przejściu granicznym Terespol-Brześć. Przypomniał jednocześnie, że zarejestrowane w Rosji samochody ciężarowe już wcześniej były objęte zakazem. Powiedział, że teraz sprawa została domknięta. Minister podkreślił, że zakaz dotyczy samochodów zarejestrowanych w Rosji i bez znaczenia jest obywatelstwo kierowcy. Mariusz Kamiński dodał, że taka decyzja jest realizacją wytycznych Komisji Europejskiej z 8 września. Duda i Zełenski spotkają się w Nowym Jorku, oznajmił polski prezydent podczas 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Już wcześniej prezydent informował, że ma zamiar porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim na temat embarga na ukraińskie zboże utrzymanego przez polski rząd pomimo decyzji Komisji Europejskiej. Polska delegacja ma ustalony szereg spotkań bilateralnych. Polski prezydent spotka się również z tureckim przywódcą Recepem Tayyipem Erdoganem i sekretarzem generalnym ONZ. Prezydentowi towarzyszy również szef MSZ Zbigniew Rau. Mam też własny odrębny program spotkań o charakterze bilateralnym i wielostronnym, a także o charakterze regionalnym, powiedział minister. Spotka się z ministrami spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej i Rady Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Dopóki dominowała lewica, rozmawialiśmy tylko o tym, jak redystrybuować nielegalnych migrantów w Europie. Teraz Europa mówi o tym, jak powstrzymać nielegalny napływ imigrantów i to jest dobry punkt wyjścia, do którego trzeba będzie dopasować konkretne działania, powiedziała wczoraj premier Włoch Giorgia Meloni w wystąpieniu telewizyjnym. Zwróciła uwagę na wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen podczas jej wczorajszej wizyty na Lampedusie. Każdy, kto odznacza się uczciwością intelektualną, musi przyznać, że przewodnicząca Komisji Europejskiej wypowiedziała dziś rano na temat imigracji słowa, których Europa nigdy nie użyła, a które podsumować można w stwierdzeniu: to my, Europejczycy, decydujemy o tym, kto wjeżdża do Europy, a kto nie, a nie handlarze ludźmi, powiedziała Meloni. Przypomniała również, że von der Leyen zapowiedziała przedstawienie 10-punktowego planu konkretnych środków bardzo zgodnych z tym, co centroprawica zawsze mówiła na temat tego, jak należy rozwiązywać kwestie imigracji. W okupowanym Sewastopolu na Krymie słychać było kilka eksplozji. Do wybuchów miało dojść w pobliżu skalistego przylądka Fiolent. W okolicy słychać było odgłosy karetek pogotowia jadących na miejsce. Rosjanie informują natomiast o zestrzeleniu 3 ukraińskich dronów nad południowo-zachodnią częścią Krymu, a także o wstrzymaniu ruchu kołowego na moście krymskim. Sewastopol jest ważnym portem wojennym na Morzu Czarnym. Stanowi bazę rosyjskiej floty czarnomorskiej. Od 2014 roku jest okupowany przez Rosję. 3 członków greckiej ekipy ratunkowej w dotkniętej powodziami Libii zginęło w wypadku drogowym, a 2 uważa się za zaginionych, poinformowała w nocy grecka armia. Do tragedii doszło wkrótce po przybyciu ratowników. Przewożący 19-osobowy grecki zespół autobus był w drodze z Bengazji do oddalonej 300 km na wschód Derny, kiedy zderzył się czołowo z ciężarówką, w wyniku czego oba pojazdy stanęły w płomieniach, napisał portal Katimerini. Wcześniej władze kontrolujące wschodnią część kraju informowały o 4 ofiarach śmiertelnych. Powodzie w Libii wywołane opadami i pęknięciem zapór spowodowały śmierć ponad 11 tysięcy osób, a tysiące ludzi uznaje się za zaginione. Według lokalnych władz liczba zabitych może sięgnąć nawet 20 tysięcy. Kataklizm najbardziej dotknął miasto Derna.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane lub duże. W drugiej połowie dnia temperatura wyraźnie się podniesie. Do 29 stopni w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, do 28 w Lublinie, Białymstoku i Łodzi, do 30 w Bydgoszczy i do 31 w Szczecinie.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Poniedziałek kampanijny to jest taki moment, kiedy trzeba jeszcze wykrzesać z siebie trochę energii, bo to kolejny tydzień, a potem jest jeszcze kolejny i jeszcze kolejny, i takich tygodni nas jeszcze czeka trochę mniej niż 4,26 dni do wyborów. Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8:13.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad.
Wywiad Wnet.
I ten poniedziałkowy poranek Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica, wiceliderka listy Lewicy w Warszawie poświęciła, żeby przyjść na Krakowskie Przedmieście. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
Kolejny tydzień kampanii, jeszcze cztery, jak siły?
No jakoś, do przodu. Dobrze, że jest ładna pogoda, taka letnia, to dodaje energii na pewno. No to już jest miesiąc, już niedługo się dowiemy, kto będzie zwycięzcą tej kampanii wyborów.
Wyczekujecie wyborów? Już jest tak, że politycy mają dosyć, tylko chcą, żeby było po wszystkim, czy jeszcze?
Nie, tak ostatnio rozmawialiśmy, że my właściwie nie poczuliśmy takiego wejścia, jak to się mówi, w kampanię. Naprawdę tyle mieliśmy też tras poprzednio i Bezpieczna Rodzina, i trasa posłanek, my wiemy, jak to zrobić. I no, właściwie ta nasza kampania, można powiedzieć, trwa cały czas, jeżeli chodzi o Lewicę oczywiście. Teraz jest kolejna trasa, no trasa wyborcza, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Teraz jest oczywiście trochę bardziej intensywnie, ale odwiedzamy kolejne województwa. Jest
kampania
dobry odbiór, jest fajnie.
Już 4 lata. Afera wizowa to jest temat, który media zelektryzował. Duża afera, afera XXI wieku, czy nie?
Jest to na pewno spora afera. XXI wieku to jeszcze poczekajmy, bo jeszcze nawet w połowie tego wieku nie jesteśmy, więc nie oceniałabym do przodu.
Natomiast Donald Tusk oczywiście taką narrację snuje, no, że to jest największa afera.
Tak, ale poprzednia największa to też była chyba afera sprzedaży Lotosu, więc tych afer rzeczywiście PiS ma trochę na koncie, ale ponieważ każdą kolejną nazywa się tą największą, to niestety, ale tych całych 100 byśmy tutaj w studiu pewnie ani pan, ani ja nie byli w stanie wymienić.
A z drugiej strony czytam media, no i media są, zwłaszcza te lewicowe, Gazeta Wyborcza, w takim dużym, w dużych emocjach, a portal Okopres, też lewicowy, piórem jednej z swoich dziennikarek, dokładnie pani Małgorzaty Tomczak, opisuje, że to nie jest duża afera. Pokazuje liczby zestawienia, że tutaj nie można mówić o masowym wpuszczaniu migrantów z krajów arabskich.
Rozróżnimy dwie rzeczy. Znaczy, wielkość afery nie polega na tym, że na liczbie wystawionych tych lewych wiz za pieniądze, tylko w ogóle na samym procederze, że ktoś w polskim ministerstwie robił takie rzeczy. To jest skandal. To jest jednak korupcja. I to jest, to świadczy o wielkości tej afery.
A
to jest
mówi,
poważna
sami
sprawa.
To wydaliśmy. Nasze służby zamknęły człowieka jeszcze na wiosnę
no,
tego roku.
No nie tak do końca nasze, bo jakby cynku nie dostały od służb bodajże amerykańskich, to nie wiem, czy rzeczywiście by się do tego dogrzebali, przynajmniej do końca tej kadencji. Więc nie jest aż tak różowo i tego nie bagatelizujmy. Natomiast faktem jest, że to te wszystkie liczby tam się pojawiają, jakieś 400 tysięcy.
No posłowie Koalicji Obywatelskiej chodzą po ministerstwach i mówi 300 tysięcy lewych wiz.
Nie.
Każde po 5-3 tysięcy złotych to się robią miliardy łapówek dla pisowców. Wierzy pani w taką narrację, pani poseł? Tak szczerze całkiem.
W liczby nie, bo rzeczywiście Okopres zweryfikowało te informacje i to są informacje wiarygodne, ale nie mówimy, nie rozmawiajmy, nie skupiajmy się na tych liczbach, bo jednak uważam, że to jest poważna kwestia, jeżeli w polskim ministerstwie w XXI wieku dochodzi do korupcji, jakiej wielkości by ona nie była, to pytanie, kto za tym stoi, kto do tego dopuścił, a dlaczego do dymisji nie podał się pan minister Rau i dlaczego pan minister Wawrzyk, no w ogóle objął tę funkcję, bo ja naprawdę się zastanawiam, skąd on się wziął.
A to jest też dobre pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, ale znam odpowiedź na inne pytanie, pani poseł, czyli dlaczego pan minister Rau się do dymisji nie podał. Szukam tej depeszy i ją znalazłem. Minister Rau był zaczepiony przez dziennikarzy w Nowym Jorku, powiedział, że nie czuje się współwinny sprawy wizowej i nie ma żadnej afery, nie ma żadnej afery. Jak spojrzeliśmy na dane, to wystarczy wskazać, że my w Polsce w roku 2022 wydaliśmy tyle wiz schengenowskich, ile odpowiadają proporcje na 1000 mieszkańców Polski. Kropka. Pan minister Rau nie czuje się odpowiedzialny.
No to słabo, dlatego że jak się jest szefem, to się jest odpowiedzialny za wszystko, co się pod, pod swoim władztwem dzieje i jest oczywiście za to odpowiedzialny, bo po prostu czegoś wcześniej nie wykrył w swoim własnym ministerstwie.
Powinien się podać do dymisji? To jest sprawa...
Tak, uważamy, że powinien się podać do dymisji, może już jest końcówka kadencji, to jednak powinien wziąć za to odpowiedzialność, bo jednak ta afera jest i no, świadczy o tym orędzie choćby pani marszałek Witek, która zaklinając rzeczywistość rozpoczęła orędzie od wypowiedzi żadnej afery nie ma. No jeżeli się, się od tego zaczyna orędzie trzeciej osoby w państwie, to znaczy, że jednak coś jest na rzeczy, skoro jest taka potrzeba, żeby to skomentować.
Trzecią jest marszałek Senatu, który też miał orędzie.
Tak, przepraszam.
Który miał orędzie i on z kolei mówił marszałek Senatu, że afera no, pan, jest znacznie...
Jest tych orędziów trochę, więc...
To jest afera XXI wieku właśnie, powtarzając
Donaldem. Orędzie do orędzia, do skomentowania, komentarz do orędzia i glosa do orędzia będzie.
No dobrze,
następnie.
To nie będziemy już oceniać, które było bardziej wartościowe. Lewica, jak patrzy na politykę imigracyjną, no bo oczywiście za tym, za tą aferą wizową kryje się rzecz, o której w ogóle nie rozmawiamy na poważnie, czyli jak sytuować naszą politykę migracyjną.
No właśnie to jest problem, że rozmawia się w takim kontekście sensacyjnym bardzo, aferalnym. Wszyscy wyrażają stanowcze oburzenie, natomiast nikt nie mówi poza lewicą, jak się do tego w ogóle wszystkiego zabrać. My uważamy, że teraz właśnie, w XXI wieku, w przypadku takich wyzwań, jakie stoją przed Polską, potrzebne jest powołanie Ministerstwa do Spraw Imigracji. Duże państwa, w których imigracja występuje, mają takie ministerstwa, które konkretnie prowadzą politykę migracyjną i wizową. I ona musi dotyczyć czy to kierunków państw, z których będziemy zachęcali osoby do przyjazdu, czy też rozważanie kwestii typu łączenie rodzin. I oczywiście no, dzieci, rodzice, wszystko jest okej, okay, ale jeżeli ktoś sprowadza kuzyna trzeciego stopnia od strony wuja matki, no to to już może to jest przekraczające taką politykę migracyjną, którą
kiedyś
powinniśmy stosować.
Kiedyś lewica mówiła, im więcej migrantów, tym lepiej, tym większe
nie,
ubogacenie,
tak,
tym większa pula
genetyczna. Proszę zacytować taką wypowiedź, bo ja
bardzo proszę, by chociażby wypowiedź. Manuela Gretkowska.
Ja nie przypominam sobie, żeby ona była członkinią jakiejkolwiek partii lewicowej, więc no, proszę
ale jest,
do niej
jest publicystką o wyraźnie lewicowych poglądach. Mówię lewica szeroko, nie partia, ale środowisko. Lewica europejska kiedyś widziała szansę w imigracji, a nie zagrożenie. A teraz jak to jest?
Jest i szansa, i zagrożenie. I dlatego potrzebna jest polityka migracyjna, żeby to wypośrodkować, żeby skorzystać z szansy, a nie narazić się na zagrożenie. No to jest dosyć proste. I trzeba wreszcie zacząć to robić z wyprzedzeniem i nie oczekiwać też, że jeżeli imigranci przyjadą, to oni sobie zaraz wrócą. Bo tak się nie dzieje. Cała historia imigracji w Europie pokazuje, że jak imigranci przyjeżdżają, Polacy też, do Wielkiej Brytanii. Czy wrócili? Prawo i Sprawiedliwość ich zachęca. Ale nie jest to 2 miliony, które wyjechało,
no
tak?
Cały czas nie.
W związku
czekam.
Z tym zawsze jacyś ludzie jednak zostaną w tym miejscu, do którego wyjechali. I trzeba też stworzyć taką politykę, żeby oni nie byli wyalienowani, żeby ich włączać do społeczeństwa, uczyć języka, uczyć no, zwyczajów kulturowych często także, żeby ich dzieci wkluczać, żeby nie czuły się no, zupełnie jakimiś no, wykluczonymi osobami. I to jest ta polityka, o której powinniśmy rozmawiać.
Kiedy słucham polityków Platformy, wydaje mi się, że oni uważają w ogóle, że Polska przyjęła za dużo migrantów, czy PiS wpuścił zbyt wielu imigrantów do Polski.
Nie wydaje mi się, nie mam poczucia. Znaczy, co miałoby świadczyć o tym, albo stanowić, że jest za dużo, albo za mało?
Zdaniem polityków Platformy wpuściliśmy tysiące, setki tysięcy muzułmańskich migrantów. Spoty
to jest
Platformy
już straszna
wygląda...
retoryka. To znaczy, to jest coś, po czym ja się zupełnie nie podpisuję, co mnie przeraża, co uważam, że jest niebezpieczne, bo nakręca świadomie bardzo niebezpieczne reakcje społeczne, napięcia społeczne i jest to wyrobione tylko i wyłącznie na użytek kampanii wyborczej i jest okropne. Naprawdę nie można z powodu tej afery, czy też z powodu w ogóle rozmawiania o polityce migracyjnej, nakręcać nastrojów ksenofobicznych i nacjonalistycznych.
A to robi kto, Donald?
To robi, niestety robią to 3 partie właściwie w tej chwili. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Platforma Obywatelska.
Donald Tusk rozkręca ksenofobiczne nastroje?
Tak uważam, że w tej kampanii te spoty, które widziałam do tej pory, naprawdę niczym się nie różnią. Gdyby nie były podpisane, mogłyby z czystym sumieniem wypuścić je Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość.
Lewica jest gotowa współrządzić z partią, która nakręca ksenofobiczne nastroje?
Lewica jest w stanie zmieniać rzeczywistość, a zmieniać rzeczywistość można wtedy, kiedy się jest w rządzie. Nie jest to łatwe, ale, ale po prostu, jeżeli chce się mieć wpływ na przykład na politykę migracyjną, a my chcemy i mamy na to pomysł, to jesteśmy skłonni do tak zwanego konsensusu. Jest to, myślę, znane państwu sformułowanie wylansowane przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I no, na pewno mamy rzeczy, których nie odpuścimy, tak? Jeżeli będą negocjacje w sprawie rządu koalicyjnego typu mieszkania na wynajem. No, od tego akurat bym nie zaczęła, ale tanie mieszkania na wynajem, polityka społeczna i
Świeckie
państwo również, ale też uważam, że to lewica jest gwarantem praw socjalnych, to znaczy tego, że tych wszystkich zdobyczy socjalnych, które zostały do tej pory przyznane Polkom i Polakom, włącznie oczywiście z tymi ostatnimi, które przyznał PiS, nie powinny być odebrane i lewica będzie tego gwarantem w przyszłym rządzie.
Na kiedy się patrzę na trzecią drogę, 800+ tylko dla pracujących.
No to my mówimy nie.
Ryszard Petru na listach trzeciej drogi.
No Ryszard Petru akurat robi dobrą robotę na tym polu walki z Konfederacją. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem.
Pokazując, że nie są aż tacy liberalni. Albo
tak, tak. Pokazując ich hipokryzję i to nie jest moja bajka gospodarcza. Natomiast jak ktoś komuś wytyka hipokryzję i robi to w sposób spektakularny, jak robi to Ryszard Petru, to ja kibicuję.
Sławomir Mentzen chciał być ministrem finansów. Jeżeli w rządzie opozycyjnym Ryszard Petru wygryzie go z tego miejsca i będzie rząd lewicy z Ryszardem Petru jako szefem resortu finansów, to co?
Myślę, że będziemy w stanie się z Ryszardem Petru dogadać, ale będziemy stawiać twarde warunki.
A z Romanem Giertychem?
Nie będziemy się w stanie dogadać.
Nie przyjechał, ale był obecny na wiecu w Kielcach poprzez baner i poprzez Donalda Tuska, który co prawda jego imienia nie wymówił, nie przeszło mu przez gardło, ale powiedział pewien wysoki mecenas, który też startuje.
Więc tak, ale to jest jakieś symulakrum po prostu. To znaczy Roman Giertych udaje, że jest w Polsce, bo robi, znaczy właściwie nie robi, no bo to nie on zrobił to zdjęcie banera gdzieś powieszonego w Końskich, markując swoją rzekomą obecność w tym mieście, wzywając Jarosława Kaczyńskiego do debaty w jego biurze, w jego kancelarii, przepraszam, która mieści się w Warszawie, jest to chyba niedaleko stąd. I to jest strasznie śmieszne, naprawdę. To, bo wiemy, że nie jest w Polsce.
No nie jest w Polsce, ale udaje, że jest. Jak rozumiem, lewica z Romanem Giertychem rządzić nie będzie.
Problem jest taki, że nie będzie mógł nawet sam na siebie zagłosować, dlatego że wyborcy głosujący za granicą mogą zagłosować na przykład na mnie, do czego zachęcam, bo głosuje się tylko na listę warszawską, a nie na kielecką.
A może wróci?
To byłoby pewne ryzyko, ale jeżeli tak uzna, to...
To będzie ciekawe. Tak. Na pewno będzie 1 października duchem z tymi, którzy będą protestować. Już zaczyna się bardzo wyraźnie podbijanie tego tematu. W wywiadzie dla Krytyki Politycznej jeden z współprzewodniczących, współliderów lewicy powiedział, marszałek powiedział, że będzie 1 października będzie tak, jak zdecyduje pan Tusk, to powiedział lider lewicy.
No w sprawie marszu, który organizuje pan Donald Tusk, no bo to jest marsz czy wiec wyborczy Platformy Obywatelskiej, Komitetu Wyborczego, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej, więc no to oczywiście, no każdy sobie tak ustawia swoje wydarzenia, jak sztab, w którym komitetu, który reprezentuje, zdecyduje.
Trzecia droga powiedziała, że nie przyjdzie. Lider PSR-u powiedział, będziemy tam, gdzie są inni wyborcy, nie będziemy się dublować. A wy ustami pana marszałka Czarzastego mówicie, że będziecie tam, gdzie chce pan Tusk.
Nie, że my będziemy tam, tylko że cała organizacja tego wiecu będzie taka, jak pan przewodniczący Tusk zdecyduje. Natomiast zachęcamy do tego ustami pana przewodniczącego Czarzastego, żeby wykorzystać tę okazję do pokazania, że jesteśmy w stanie stworzyć wspólnie rząd. Bo do tej pory takiej okazji nie było. Albo może inaczej, nie została żadna wykorzystana, a my namawiamy do tego od maja co najmniej, żeby jednak padła taka deklaracja, która myślę, że jest ważną deklaracją dla wyborców i wyborczyń wszystkich partii opozycji demokratycznej.
Zachęcacie, ale nikt was nie słucha, ani PSL, ani nawet Platforma. Dlaczego?
No może tak, może boją się to powiedzieć, boją się sformułować taką myśl. Nie wiem czemu, bo to jest z arytmetyki sejmowej wynika, że przyszły rząd, każdy będzie koalicyjnym rządem, tak samo jak ten obecny jest koalicyjnym. Nie było żadnego rządu w Polsce trzeciej RP, który nie był rządem koalicyjnym, bo potrzeba mieć 231 mandatów.
Szersze albo węższe. Naszym gościem Anna Maria Żukowska, wicelider listy Nowej Lewicy w Warszawie. Na ile jesteście suwerenną, samodzielną partią? Na ile macie taką świadomość, że moglibyście to wy pokonać Tuska i powiedzieć, że zrobi się taki wiec, na który to Tusk będzie musiał powiedzieć, będzie tak, jak chce pani poseł Żukowska albo pan marszałek Czarzasty?
Jedną rzeczą jest suwerenność. Oczywiście jesteśmy partią suwerenną, a inną jest potencjał wyborczy, wielkość danego ugrupowania. I my sobie zdajemy sprawę, że nie jesteśmy największym ugrupowaniem opozycyjnym, jeżeli chodzi o poziom poparcia. Mamy, myślę, poziom poparcia ze średniej 10% i to trochę by było pewnie śmieszne i zajeżdżające taką bufonadą, gdybyśmy stwierdzili, że to my tutaj będziemy wszystkich rozstawiać po kątach, jeżeli chodzi o opozycję, no bo każdy wie, jakie dokładnie, mniej więcej, w jakich widełkach ma poparcie.
W roku 2005
nie odbija nam soduwa.
Dwie duże partie, dwa duże komitety szły do wyborów, PiS i Platforma. Wszyscy mówili, Platforma wygra, PiS będzie junior partnerem. Na to się PiS nie zgodził, bardzo mocno atakował Platformę w kampanii i wygrał. Nie macie takiej odwagi, żeby powiedzieć, a może my pokonamy Platformę? Może Platforma z tym ksenofobicznym przekazem, jak pani powiedziała, jest słaba i można ją pokonać?
Panie redaktorze, ale chyba pan zapomniał, że mamy rok 2023 i rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a logika wyborcza jest taka, że jak się jest w opozycji, to się atakuje partię rządzącą. Na tym to polega, bo chce się samemu rządzić bądź współrządzić, więc nie ma sensu atakować Platformy, bo to nie Platforma w tej chwili rządzi.
Ale nie ma szansy, żeby urwać trochę poparcia. Dobry spot z Romanem Giertychem mógłby wiele osób zachęcić, że jednak nie Platforma, a Lewica, wy tego nie robicie.
Ale my walczymy z Prawem i Sprawiedliwością, bo to Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską Republikanami w tej chwili rządzi i to my chcemy pokonać wspólnie, jeżeli chodzi o komitety wyborcze opozycyjne, właśnie te partie.
Ale ich elektorat w części może przejść, ten bardziej czuły na kwestie społeczne, socjalne, ale większość pewnie nie, a tutaj jest Platforma, rezerwuar, bezideowa, która raz jest Konfederacją, raz jest Lewicą, można łowić, a wy tego nie robicie. Mówicie, Donald, my zostajemy cię w spokoju, Donaldzie, prowadź. Trochę tak to wygląda.
Nie sprowokuje mnie pan do jakichś tutaj wylewania żalów albo ataków na Platformę.
No, na Twitterze pani napisała, na portalu X pani napisała, że tak, komentując właśnie te słowa marszałka Czarzastego, że właściwie Lewica powinna być suwerenna i ten cytat, że będzie 1 października tak, jak ten pan Tusk zdecyduje, że to nie jest dobry cytat, że to nie powinno tak brzmieć. To były pani słowa na portalu X.
Tak, bo jestem znana z tego, czasami lubiana, czasami właśnie nie lubiana, że mówię to, co myślę. A myślę, że Lewica, jeżeli ma mieć wpływ na rzeczywistość, czyli ma mieć stabilne poparcie, to musi mieć swój własny elektorat, nie elektorat pożyczony. I ten elektorat musi być przekonany o tym, że my jesteśmy silni i jesteśmy samodzielni.
Jarosław Kaczyński ostatnio ma taki leitmotiv, że na każdym spotkaniu mówi, że za chwilę Tuska zastąpi Trzaskowski, który zna się bardziej lewicowy. I co wy wtedy zrobicie, jak Trzaskowski powie, nie głosujcie na Lewicę, bo ona się niczym ode mnie nie różni. Będziecie wtedy...
No myślę, że się sporo jeszcze bardziej różni od pana Trzaskowskiego Lewica.
No czym na przykład? On też jest lewicowy, on też ma bardzo progresywne poglądy.
Ale to, że ktoś przyjdzie na Paradę Równości na 5 minut, to jeszcze nie robi z niego...
jeszcze patronat.
Jeszcze nie robi z niego osoby o poglądach lewicowych, bo poglądy lewicowe to nie jest tylko poglądy dotyczące praw człowieka, to są także poglądy dotyczące sfery gospodarczej i socjalnej. I tak jak mówiłam o tym, o programach społecznych, to Lewica jest gwarantem tego, że one zostaną utrzymane, a zostaną też rozwinięte, dlatego że moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość poszło mocno na łatwiznę, bo nie buduje, nie tworzy infrastruktury, która zostanie z nami na lata, na przykład nie buduje, nie wiem, żłobków, tylko daje pieniądze, idź sobie do prywatnego żłobka, tam zapłać i będziesz miał dziecko w żłobku. Ale to nie rozwija nas w żaden sposób gospodarczo, nie daje wzrostu i nie daje przyszłym pokoleniom, to nie jest inwestycja dokładnie w przyszłe pokolenia, tylko w obecne jedynie.
Jasna, Platforma chce dać jeszcze więcej czasami. No dobrze, to już zostawmy tą Platformę, znówmy się nad problemem, który dzisiaj żyje cała Europa, czyli Lampedusa, czyli kwestia migracji. Komisja Europejska będzie chciała relokować, co powinna zrobić Warszawa?
Warszawa powinna powiedzieć, że przyjęła ponad w szczytowym okresie 4 miliony uchodźców z Ukrainy wojennych. W tej chwili chyba jest mniej więcej 2 miliony osób na terenie naszego kraju. I że w związku z tym niech inne państwa, które z kolei nie przyjęły uchodźców wojennych, że te kwoty, że tak powiem, wypełnią, dlatego że no, my już swoje Bruksela zrobiliśmy, powinien. Jeżeli chodzi o kwestię uchodźców, bo tak nie możemy zapominać, że uchodźcy nie przypływają tylko przez Morze Śródziemne, ale uciekają także przez naszą granicę z państwa, w którym toczy się realna wojna.
To prawda, co jak Bruksela powie nie. Bo to nie są tacy uchodźcy, jakich my chcemy zabiegać. Tak jak w przypadku ukraińskiego zboża. Zboże z Ukrainy miało być zablokowane. Ba, był Michał Kołodziejczak, chodził, spotykał się, mówił załatwione. Tusk mówił załatwione. Nie jest załatwione.
Ja nie rozumiem jednej rzeczy w tej sprawie. Jeżeli rzeczywiście Bruksela obiecała Tunezji pieniądze za to, żeby prowadziła... żeby prowadziła kontrole graniczne tak, jak normalne państwo każdy powinno prowadzić. To znaczy nie otwiera się tam, że oczywiście gdzie nie ma strefy Schengen, tylko że są na granicy kontrole. To teraz jest wielkie zdziwienie, że skoro tych pieniędzy jednak nie przelała, no to Tunezja po prostu...
Wypuściła falę migrantów.
No taką... oczywiście, próbując wymusić te pieniądze. No ale tak działa wolny rynek właśnie. Chociaż to przerażające, że mówimy to w kontekście uchodźców, czyli jednak sprawy humanitarnej.
Ale tak to
zadziałało. To znaczy, dlaczego ktoś coś obiecał i tego nie dowiózł? Dlaczego w takim razie albo trzeba było nie obiecywać i inaczej to załatwiać, albo trzeba było, jeżeli się obiecało te pieniądze, to je przelać.
To pytanie do Komisji Europejskiej.
To zdecydowanie.
Pytania, odpowiedzi na to pytanie nie znam. Starałem się, jeżeli tych migrantów będzie więcej, w pewnym momencie będzie taka presja, że ten argument o uchodźca z Ukrainy będzie za mały, że się powie Polska. To już było lat temu, dwa, czas się podzielić. To co wy zrobicie? Przyjmiecie czy nie przyjmiecie?
Jeżeli będziemy mieli dyplomację na poziomie nie takim jak pana Wawrzyka i pana Rała, to naprawdę będziemy w stanie to zrobić, bo trzeba pokazywać argumenty. A mi się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie nie bazuje na argumentach, bazuje tylko na emocjach. Macha szabelką. Zamiast pokazać rzeczywiście realne liczby i to, jak w jaki sposób my cały czas pomagamy z pieniędzy budżetowych uchodźcom i uchodźczyniom ze strefy wojny. Naprawdę nie poszukujących lepszego życia majątkowego, tylko uciekających przed bombami.
Georgia Meloni mówi, zamiast relokacji migrantów konieczne jest powstrzymanie przyjazdów. Proszą o to sami uchodźcy, którymi na co dzień staramy się opiekować. Nie wykluczam zagrożenia ONZ. Potrzebujemy przynajmniej misji morskiej Unii Europejskiej.
Znaczy,
to jest... lepsze jest stanowisko Georgii Meloni, czy jednak Ursula von der Leyen i relokacja?
Znaczy, trzeba jednak tworzyć takie warunki życia w krajach, z których te osoby uciekają. Trzeba to w to po prostu zainwestować.
Tym mówił kiedyś premier Morawiecki, plan Marshalla dla Afryki, ale
no,
to raczej...
No to prawda, ale to jest
i
wiele rzeczy.
Chyba
to,
nie
też,
chcą
to też
pieniędzy.
Kwestia kryzysu klimatycznego, bo to też jest jednym z powodów, dla którego ludzie uciekają z krajów, w których się robi po prostu za gorąco do życia. I jeżeli nie zaczniemy w to inwestować, to rzeczywiście dużo ludzi będzie starało się uciekać na północ, a na północy od Afryki jest Europa. Więc musimy i w to inwestować w krajach, w których no, są takie kryzysy dotyczące ekonomii, czy dotyczące klimatu, żeby te osoby jednak stamtąd nie uciekały. Bo nie będziemy w stanie jako Europa rzeczywiście zagospodarować, jeżeli to będą... Teraz są dziesiątki tysięcy. A co będzie, jak będą miliony?
No, słynny cytat z pana premiera z nagrań Sowa i Przyjaciele. Nie wiem, czy pani poseł pamięta, co zrobimy, kiedy ruszą miliony do Europy. Oczywiście nie ma na to odpowiedzi. W tej chwili jest pytanie o powstrzymywanie. Powstrzymywać czy relokować? No, tylko na
znaczy,
koniec.
Tych, którzy już dotarli, to relokować albo odesłać, jeżeli ja bym... Znaczy, ja stoję na stanowisku prawa. Jeżeli ktoś rzeczywiście kwalifikuje się do bycia uchodźcą, bo jest z kraju, gdzie jest prześladowany politycznie, gdzie jest wojna i tak dalej, tam jest kilka przesłanek, nie będę wszystkich wymieniać, to oczywiście można mu udzielić i powinno się udzielić prawa do azylu, ale większość osób należy jednak odesłać, bo się zapewne, tak po prostu ze statystyki też wizowej, ze statystyki, przepraszam, tej dotyczącej analizy wniosków o azyl, wynika, że jednak nie kwalifikują się do bycia uchodźcą, są po prostu migrantami i te osoby należy odesłać. A te, które rzeczywiście się kwalifikują, jak najbardziej należy przyjąć. I też druga noga, drugi aspekt. Rzeczywiście należy powstrzymywać kolejne fale tych, którzy będą chcieli się przemieścić też za pośrednictwem mafii. Nie oszukujmy się, to jest zorganizowany proceder.
O tym też mówiła Georgia Meloni. Wniosek z kwestii migracyjnej jest taki, że trzeba się bronić i uszczelniać granice, koniec końców? Że nadmiarowa migracja w Europie Zachodniej stała się kłopotem, czy jeszcze nie?
nie wiem, czy ona jest nadmiarowa. To znaczy, nie wiem, jak, w jakim kontekście należy to ująć. Bo
odporności społecznej.
Bo ta migracja była już od wielu lat, od lat 60., 70., kiedy rozpadały się imperia, kiedy rozpadały się po II wojnie światowej kolonie systemy. I francuskie, tak, i włoskie, i brytyjskie. I wtedy zaczęła się duża fala migracji z tych byłych kolonii do państw europejskich. I przez lata w związku ze wzrostem gospodarczym, rozwojem gospodarczym powojennym, bo były budowy, były wielkie inwestycje, była praca dla tych ludzi.
Były złote 30 lat.
Ale różnica jest właśnie taka, że rzeczywiście była wtedy praca. To nie był problem, że te osoby przyjeżdżały, bo wręcz potrzeba było, no bo przecież demograficznie po wojnie Europa straciła bardzo dużo obywateli. Potrzebni byli ludzie, którzy by w wielu zawodach pracowali. W tej chwili jest problemem to, czy na pewno dla wszystkich tych osób znajdzie się praca w państwach europejskich.
W Hiszpanii, we Włoszech może być trudno, a w Polsce jeszcze potrzebujemy rąk do pracy i tak wracamy.
To prawda.
Zataczamy koło, przyjmować czy nie przyjmować, ale na to już dzisiaj nie odpowiemy. Na pewno afera wizowa i polityka migracyjna przez najbliższe 26 dni będzie tematem istotnym. Może afera wizowa nie, ale imigracja tematem wyborów będzie do ostatniego dnia kampanii. Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Liderka listy w Warszawie. Teraz trudny okres, bo jest lider na chorobowym, więc wiceliderka musi pracować za dwóch.
Staram się godnie zastąpić lidera. Mam nadzieję, że to jakoś wychodzi.
I tak też jest godzina także 8:38. To my biegniemy z Krakowskiego Przedmieścia do Wrocławia, do Krzysztofa Skowrońskiego w ramach Odysei Wyborczej.
Odyseja Wyborcza. I trochę zmienimy klimat i treść rozmowy. Za chwilę usłyszą państwo wywiad z Bronisławem Wilsteinem. To jest część tego projektu, który nazywa się Odyseja Wyborcza. Jeżdżę po Polsce i rozmawiam. Spotykam ludzi w ich domach, w ich bibliotekach, czy od czasu do czasu umawiam się w miejscach publicznych i tam przeprowadzam takie długie wywiady, które potem we fragmentach będą o godzinie 8:40 w poranku w net, a w całości będą podcastem. Gdzie te podcasty można znaleźć, o tym państwu później powiemy. Pierwszy wywiad z Bronisławem Wilsteinem z 30 sierpnia, ale już mamy wywiady ze Sławomirem Latkowskim, z panem Łopuszańskim, z Szkaratkiem, Florkiem, Janem Polkowskim, Józefem Ruszarem, Andrzejem Nowakiem, Ryszardem Legutko i Pawłem Kukizem. Teraz we Wrocławiu jesteśmy w fabryce RAF Plug i za chwilę z właścicielem tej fabryki będę rozmawiał o globalnej gospodarce, o wojnie, o zbrojeniach i sprawach podobnych. Ale teraz już zaczynamy wędrówkę przez duszę Bronisława Wilsteina. Jesteśmy w bibliotece, w gabinecie Bronisława Wilsteina. Wiejska posiadłość, gdzieś 60 kilometrów od Warszawy. Dzień dobry.
70. Dzień dobry.
I mamy porozmawiać o właściwie... Jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku?
No, wybieramy parlament, ale z tego różne rzeczy wynikają. Warto by się zastanowić, co jest podstawowym osią sporu. Moglibyśmy tak wyznaczyć tą podstawową oś sporu. Moim zdaniem absolutnie taka podstawowa oś sporu to jest stosunek do państwa polskiego, do polskiej suwerenności, a więc również rzeczywiście do narodu, do państwa jako instytucji, emanacji narodu, to jest pytanie, na ile nasza niepodległość ma znaczenie i wartość i na ile jesteśmy w stanie ją obronić i na ile leży to w naszym interesie.
Ale przed kim mamy bronić tej naszej suwerenności i tych wartości, o których mówisz?
Przede wszystkim przed Unią Europejską, ponieważ my oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej i ja wcale nie mówiłbym, żeby nie dawałbym do natychmiastowego opuszczenia Unii Europejskiej, natomiast nawoływałbym do natychmiastowego rozpoczęcia poważnej debaty na temat tego, w jakich warunkach my akceptujemy naszą przynależność do Unii Europejskiej, a na jaki przestaje nam ona odpowiadać i rezygnujemy z niej. I w jakim miejscu teraz jesteśmy. Niestety poważnej debaty politycznej w Polsce nie można podjąć. I to myślę, oczywiście można powiedzieć z powodów obu, to obie strony, ale to jednak ktoś tutaj pierwszy wprowadził ten niszczący model uprawiania polityki. Moim zdaniem to jest Donald Tusk i Platforma od 2005 roku, kiedy przegrała z PiS-em zarówno wybory parlamentarne, jak i prezydenckie, czy też odwrotnie, najpierw prezydenckie, a potem parlamentarne. Prezydenckie wygrał Lech Kaczyński. Ja przegrał Donald Tusk, a potem wygrał PiS, również parlamentarne, i rozpoczęła uprawianie polityki przez diabolizowanie przeciwnika i próbę wypchnięcia go z życia politycznego. To się niestety nałożyło na pewne procesy dużo szersze, bo to nie jest tylko polski problem. Mamy do czynienia, i to się oczywiście łączy teraz z tą Unią Europejską, mamy do czynienia z tym modelem nazwanym liberalną demokracją, czyli z taką homogenizacją polityczną. Szczerze powiedziawszy, te partie, te klasyczne partie prawicowe, lewicowe w Europie się właściwie prawie nie różnią. Różnią się drobiazgami, wszystkim twarzami liderów, ale tak naprawdę w programie się nie różnią. Partie prawicowe, konserwatywne zostały skolonizowane przez lewicę. A więc mamy do czynienia z pewnym jednym projektem politycznym i obywatel nie ma wyboru.
Ale co szkodliwego jest w tym jednym projekcie?
Różne rzeczy są szkodliwe. Przede wszystkim to, że jest jeden. Z tego wynikają różne konsekwencje. Oczywiście można stwierdzać, żeśmy doszli do tego poziomu racjonalności, że odkryliśmy to optimum, i tak nam się mówi w Unii Europejskiej, czyli po prostu wiemy, jak rozwiązywać problemy.
No są tacy, którzy wiedzą, i są tacy, którzy przeszkadzają.
Nie wiedzą. No, tylko że ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Wydaje mi się to z każdego punktu widzenia niemożliwe. To by znaczyło nagle, że osiągnęliśmy w pewnym momencie jakiś rzeczywiście finał historii, spełniliśmy, zrozumieliśmy wszystkie mechanizmy i wiemy, jak to robić. My nie wiemy, jak organizować ludzką rzeczywistość. My w ogóle mało rzeczy wiemy, a więc my po prostu debatujemy o różnych projektach i powinniśmy debatować o różnych projektach. Kiedy nie mamy tych różnych projektów, to mamy zawłaszczenie sceny politycznej przez określonych ludzi.
No dobrze, ale nie można mieć pretensji do kogoś, że ma projekt, o to, że ma projekt. Tylko
nie o to,
popatrzeć.
Że ma projekt, tylko o to, że usiłuje dezawuować wszystkich innych. Nie na zasadzie takiej, że wasze projekty są gorsze, ale że wy jesteście źli. Was nie powinno być w życiu politycznym. Wy jesteście brzydcy populiści. Wy jesteście właściwie faszyści. Was trzeba wyeliminować z życia politycznego. I bo to jest ten model, którym w tej chwili eliminowania tych, którzy nie zgadzają się na tą dominującą ideologię i dominujący model polityczny, który z tego wyrasta. Co więcej, można powiedzieć, że ten model polityczny ponosi bez przerwy porażkę. Unia Europejska bez przerwy osuwa się w każdym wymiarze cywilizacyjnym, przegrywa konkurencję w ekonomicznym, kulturowym i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia cała wojna, ta gorąca faza wojny na Ukrainie, czy w Ukrainie, no w dużej mierze jest zawiniona przez Europę. Nie w tym sensie, że ktoś w Europie ją wywołał, zachodni, tylko w tym sensie, że umożliwił mu. Liderzy Unii Europejskiej ją umożliwili.
Próbowałem wyciągnąć Bronisława Wilsteina na dyskusję o liderze opozycji. Posłuchajmy. Dlaczego Donald Tusk, który był prezydentem Europy, nie podejmuje takiej otwartej dyskusji i nie mówi o tym, jakie są intencje? A może ty umiesz odpowiedzieć na pytanie, właściwie po co władza Donaldowi Tuskowi?
Jak to po co władza? To jest takie pytanie z gruntu elementarnych, bo człowiek tęskni za władzą, bo to jest najmocniejszy impuls. Człowiek dąży do panowania.
No dobrze, to jest odpowiedź, ale po co? Co chcesz z nią zrobić? Bo to jest tak, że jest intencja polityczna i na pewno jest zadanie polityczne, które ma Donald Tusk. Jakie ma zadanie i dlaczego nie chce o tym powiedzieć?
Otóż to nie tylko Donald Tusk, to cała trzecia RP przyjęła, że wystarczy im rola namiestnika. To w wypadku najbardziej uderzające jest SLD, no czyli dawnych komunistów, którzy wcześniej byli wasalami Moskwy, no to teraz tylko po prostu zmienili suzerena na Brukselę. To i tak jest dużo lepiej, ja się zgadzam, to lepiej. No, lepiej, żebyśmy byli zależni od Brukseli niż, nawet od Berlina lepiej, żebyśmy byli zależni niż od Moskwy, zdecydowanie lepiej. Więc dla tych to nie było nic rozumu, oni tylko tak umieli politykę robić. Ale dla innych to wytworzono ten mechanizm, to zresztą jest właśnie, który jest oparty na kompleksach, na tym imitacyjnej i projekcie modernizacji, która właśnie polega na tym, żeby naśladować, jak jest w Europie. Przyjęto taką zasadę, że no, tam wiedzą lepiej, tam są ci mądrzy ludzie na Zachodzie i oni nami lepiej pokierują, a więc powinniśmy im przekazać tą władzę. A jakby się przyjrzeć w konsekwencji, co to znaczy? To znaczy, że lepiej, żebyśmy byli dla nas, żebyśmy byli tutaj namiestnikami i żebyśmy rządzili tubylcami. No i przy okazji mogli robić dobre interesy na tym, wszelkiego typu.
No dobrze, ale patrzysz na Polskę i ta Polska się rozwija, tak? Inna Polska była 30 lat temu, inna jest dzisiaj.
Absolutnie się rozwija. No i co z tego się rozwija? Kolonie też się rozwijały. A ja nie za bardzo chciałbym żyć w neokolonii, a poza tym uważam, że dużo lepiej byśmy się rozwijali, gdybyśmy nie byli neokolonią. A my mamy taki status nieokreślony za czasów właśnie rządów trzecioerpowskich, czyli mówię, trzecia RP w ten sposób określam pewną całą formację, do której, prawda, należy ten cały establishment. Nie Prawo i Sprawiedliwość, nie Konfederacja, to w stanie znaczy, że muszę kochać Konfederację, ale to nie jest oczywiście projekt trzeci RP. Czy tam jacyś, można wskazywać jeszcze jakieś innych marginalne ugrupowania. Natomiast takie ugrupowania jak właśnie Platforma Obywatelska, jak SLD, jak PSL, to są klasyczne ugrupowania trzeciej RP. Są bardzo charakterystyczne, że Platforma Obywatelska startowała jako kontestator. Tylko Tusk doszedł do wniosku, trzeciej RP, doszedł do wniosku, że władzy w Polsce utrzymać, wygrać i utrzymać jest bardzo trudno bez porozumienia z establishmentem, który jest bez reszty taki wyrys z kresu postkomunistycznego i jest taki, no, tworzy taki oligarchiczny układ. Więc najlepiej być emanacją, dogadać się z nimi, reprezentować.
No dobrze, to wróćmy do 2005 roku. Czy twoim zdaniem to tylko ambicja polityczna, ta chęć władzy zdecydowała o tym, że nie powstała ta postsolidarnościowa koalicja PO-PiS-u? Właściwie wyglądało na to 2004 do wyborów prezydenckich, że jest PO-PiS, jest Jan Rokita, premier z Warszawy, jak nie Rokita, to jakiś inny i to wszystko zadziała. Można zmienić konstytucję, można wybudować świat według wartości, wtedy Platforma Konserwatywna, Prawo i Sprawiedliwość, partia konserwatywna, dwie partie konserwatywne odbudowują Rzeczpospolitą, tak?
Tak, to była prawda. To więcej partie solidarnościowe. To oczywiście ambicje, jak zawsze, nie można od nich abstrahować.
Ale to
w polityce,
była tylko ambicja.
Ale nie tylko. Nie, w żadnym wypadku. Ta siła tych ośrodków, one wstrząsem takim ogromnym była afera Rywina, która odsłoniła coś, co miało być ukryte. Odsłoniła, jak funkcjonuje trzecia RP. Że to jest pozór demokracji, że za fasadą demokracji naprawdę to jest właśnie układ oligarchiczny. I to był wstrząs. Dla bardzo wielu ludzi, którzyśmy nie posądzali, też zaczęli się zastanawiać. No to bardzo charakterystyczne, jak patrzymy na wybory 2005 roku, to te ugrupowania trzeciej RP, no to one, ja nie pamiętam ile, paręnaście procent sobie zebrali, bo to wygrali sami kontestatorzy. Różnego typu była samoobrona, ale ewidentnie to był kontestator. Czy LPR, to też był kontestator. No ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska.
A trzeci fragment rozmowy, którego państwo teraz wysłuchają, będzie dotyczył demokracji liberalnej. Posłuchajmy.
Na czym polega demokracja liberalna? Proszę mnie zdefiniować. Nagle okazuje się, że to jest przede wszystkim rozbudowanie systemu prawnego, takiego wyobrażenia, to znowu, że wszystko da się regulować prawnie. Co jest absurdem. Ludzka rzeczywistość zawsze była regulowana poprzez kilka systemów. Prawny model jest bardzo... Jest za dużo gadam?
Nie.
Prawny, bo tak nie wspomniałem. Prawny ma to do siebie, że jest stosunkowo rygorystyczny, jest nakładany, ale on powinien być czymś wypełniony dużo bardziej elastycznymi modelami. Kultura, obyczaj, etyka, to są dużo bardziej elastyczne modele, które regulują pewne zjawiska. Prawo powinno je tylko nadzorować na bardzo szerokim wymiarze. Ono zresztą powinno wyrastać z nich. U nas się coraz bardziej eliminuje etykę, obyczaj, tradycyjny obyczaj, bo trzeba się budować jakiś nowy, tak samo jak nową etykę i tradycyjną kulturę, którą znamy, na rzecz systemu prawnego, który ma wszystko rozwiązywać. Mamy problem, mamy nowe prawo, domagamy się natychmiast, bo ma być już teraz załatwiona sprawa. Oczywiście to sprawa nie jest załatwiona. To prawo, które jest nieprzemyślane, kreuje dodatkowe problemy. W związku z tym kolejne prawo staje się zaprzeczeniem swoim. Ta hipertrofia prawdopodobnie zaprzeczenia, czyli taki rozrost prawa. Nikt już go nie kontroluje.
No dobrze, ale Prawo i Sprawiedliwość nie uprościła systemu prawnego.
Ale ja wcale nie mówię, że wszystko się udało. Prawo i Sprawiedliwość. Ja w generalnych zarysach jestem po ich stronie. Ja to nie znaczy, że nie jestem krytykiem w rozmaitych dziedzinach. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość zderzyła się z tą oligarchią prawniczą, głównie sędziowską, i nie potrafiła sobie z tym dać rady. To zresztą w dużej mierze wynikało, to było naczynia połączone z problemami Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska interweniowała w obronie tej sędziokracji polskiej i Polacy się i polskie władze się wycofywały, a nie powinny tego w żadnym wypadku robić.
Gdybyśmy rozmawiali w 2019 roku, to może tutaj byśmy postawili kropkę, ale nie możemy tej kropki postawić, bo mamy wojnę na Ukrainie. Mamy granicę polsko-białoruską, mamy już bez Prigożyna, ale Wagnerowców ciągle po drugiej stronie tej granicy. No i mamy Putina. I to, czy to nie jest największe zagrożenie?
A to jest stałe zagrożenie. Rosja jest zagrożeniem. Znaczy są okresy smuty, jak dotąd, takie, gdzie ona słabnie, zewnętrznie spękana i w związku z tym przestaje być zewnętrznym zagrożeniem. No taki był okres przez 10 lat, powiedzmy, troszkę więcej niż 10 lat, 90. lata i początek naszego tysiąclecia, ale potem zaczęła się odbudowywać i zaczęła znowu być groźna. Z bardzo prostej przyczyny. To jest jej model funkcjonowania kulturowego. Znaczy ona musi przegrać i to tak zasadniczo, bo wszystkie klęski, to ciekawe klęski Rosji, powodowały zawsze tam reformy wewnętrzne, zmiany, ale to wszystko były takie częściowe klęski. To zresztą jest bardzo ciekawe, bo komunizm był wymierzony w carat w dużej mierze. Ci, którzy robili rewolucję październikową, nienawidzili Rosji, nie tylko caratu Rosji. Nienawidzili Rosji, ale zostali, to jest właśnie ciekawe, oni wymyślili, no komunizm jest utopią, który się nie da zrealizować, a więc kiedy się realizuje, to okazuje się, że trzeba się odwoływać do czegoś, co jest. I okazało się, że zostali skolonizowani przez imperialną ideę rosyjską, którą realizowali nie Rosjanie. Stalin nie był Rosjaninem, tam Chruszczow nie był Rosjaninem, ale realizowali tą ideę ruską. A teraz to robią Rosjanie, znowu już przyzwoicie, po Bożemu. Odwołują się do Pana Boga oczywiście teraz już. No więc z tym mamy fundamentalny problem z Rosją, ale to nie tylko jest tak, dlatego że w tej chwili żyjemy w erze no jednak bardzo poważnego takiego konfliktu światowego. Te Chiny jednak osiągnęły, to jest no niesamowity, ogromny kraj, jednak 1,5 miliarda ludności, ogromnym potencjałem. Mamy do czynienia on jest skaliowany z Rosją, chociaż nie tak ostentacyjnie, bo oni zawsze są bardzo ostrożni, ale coraz bardziej Rosja jest jego wasalem. To zimna wojna między tym układem chińsko-rosyjskim plus, tam można do aliantów dołączać oczywiście, to jest Korea Północna, to jest Iran, ale coraz bardziej również inne kraje, które poszukują tam, prawda, gdzie są, pojawiają się różni despoci, różne oligarchie, które nie chcą, prawda, które nie chcą trzymać się pewnych zachodniego modelu funkcjonowania, bo jednak, co by nie mówić, ja jestem bardzo krytyczny wobec całego tej formuły praw człowieka, ale ona jednak
odwołuje się do pewnego zasadniczego porządku moralnego, który jednak jest taki uniwersalny w miarę i jakoś cywilizował. I tutaj mamy taki bardzo mocno przeciwstawiający się temu blok, coraz silniejszy. I na przykład ten kryzys chiński, o którym mówiłem, może być przyczyną, dla którego Chiny uciekną w agresję. To znaczy, jeżeli Xi Jinping się dojdzie do wniosku, że te problemy wewnętrzne są już prawie nie do przezwyciężenia, no to będzie on integrował wokół nacjonalizmu Chiny i zaatakuje na przykład Tajwan. A to będzie początek już takiej gorącej, może być początek gorącej wojny globalnej z wszystkimi tego przerażającymi konsekwencjami. Więc my żyjemy w bardzo niestabilnym czasie, bo z jednej strony to zagrożenie wcale nie powoduje, że należy przymykać oczy na zagrożenia wewnętrzne Zachodu, bo to, że Zachód jest tak słaby, to wynika właśnie z tego powodu, że się jest rozkładany wewnętrzne przez ideologię tą destrukcyjną, która nie ma nazwy, ja ją nazywam, to jest taka liberalno-lewicowa ideologia, ja ją nazywam ideologią emancypacji, ponieważ fundamentem, słowem, kluczem jest dla niej emancypacja. No to jest taka destrukcja tego świata. My żyjemy jednak w momencie, delikatnie mówiąc, kryzysu chrześcijaństwa. I to są, no to jak patrzymy na procesy, które trwają już jednak setki lat, no to one mniej więcej konsekwentnie podążają w jednym kierunku. Bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie jest wierzący, jeśli nie jest zaczadziały ideologicznie albo nie jest kretynem, to doskonale wie, że cywilizacja zachodnia, europejska jest wyrosła na chrześcijaństwie, związana z chrześcijaństwem. Śmierć cywilizacji chrześcijańskiej, no to jest śmierć naszej cywilizacji. Nie wiemy, co będzie dalej.
To były słowa Bronisława Wilsteina. Dużo więcej Bronisław Wilstein powiedział w czasie wywiadu, który trwał prawie godzinę. A tego wywiadu można posłuchać gdzie?
Na stronie www.net.fm, także na naszym kanale YouTube oraz na Spotify, Apple Podcasts i innych aplikacjach podcastowych.
I możemy go znaleźć pod hasłem?
Odyseje wyborcze, wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.
Powiedziała Ksenia Paramenczuk. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Jest wydawcą i towarzyszy mi w podróży. Teraz z Wrocławia, za chwilę wrócimy do Warszawy, a po wiadomościach znów przeniesiemy się do Wrocławia. Justyna Migała opowie o pewnej wrocławskiej ulicy.
A to mówił Krzysztof Skowroński, który podróżuje po Polsce z Ksenią Paramenczuk. A my tutaj w Warszawie w składzie Łukasz Jankowski, ale też Andrzej Karaś oraz Joanna Reiner. Żegnam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 8:59. Do usłyszenia. Poranek
z Radiu Wnet. Reklama.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Anna Maria Żukowska o poziomie kampanii wyborczej. To lobbing, wiceminister rolnictwa o decyzji KE w sprawie ukraińskiego zboża oraz premier Włoch komentuje wczorajszą wizytę Ursuli von der Leyen na Lampedusie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Wpuściliśmy setki tysięcy muzułmańskich imigrantów, wynika ze spotu Platformy Obywatelskiej. Straszna retoryka, to mnie przeraża i jest niebezpieczne, mówiła w Poranku Wnet posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.
Naprawdę nie można z powodu tej afery, czy też z powodu w ogóle rozmawiania o polityce migracyjnej, nakręcać nastrojów ksenofobicznych i nacjonalistycznych.
A to robi kto, Donald?
To robi, niestety robią to trzy partie właściwie w tej chwili. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Platforma Obywatelska. Tak uważam, że w tej kampanii te spoty, które widziałam do tej pory, naprawdę niczym się nie różnią. Gdyby nie były podpisane, mogłyby z czystym sumieniem puścić je Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość.
Mówiła posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Cała rozmowa na Wnet FM. Decyzję o zniesieniu embarga na ukraińskie zboże podjęto w dziwnych okolicznościach. Wszystkie rekomendacje mówiły o przedłużeniu zakazu. Na ostatniej prostej arbitralnie podjęto odwrotną decyzję. To złamanie jakichkolwiek procedur, podejrzewam lobbying, mówił w poranku Wnet wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura.
To absolutnie powinno być wyjaśnione, powinno być to opublikowane, wyjaśnione ze strony komisji. Ja zachęcam polskich europosłów do tego, aby złożyć wniosek o debatę w tej sprawie w Parlamencie Europejskim, tak aby komisarze i pani przewodnicząca przedstawili przebieg rozmów, jakie argumenty się pojawiły, inne, które zmieniły całkiem tą decyzję. Chciałbym jako wiceminister rolnictwa się tego dowiedzieć, ale nie dla swojej wiedzy, dla swojej satysfakcji, tak żebym wiedział, co mówić rolnikom w Polsce, którzy mnie o to pytają.
Mówił wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Od wczoraj obowiązuje zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. O zakazie poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas konferencji przy przejściu granicznym Terespol-Brześć. Przypomniał jednocześnie, że zarejestrowane w Rosji samochody ciężarowe już wcześniej były objęte zakazem. Teraz sprawa została domknięta. Minister podkreślił, że zakaz dotyczy samochodów zarejestrowanych w Rosji i bez znaczenia jest obywatelstwo kierowcy. Mariusz Kamiński dodał, że taka decyzja jest realizacją wytycznych Komisji Europejskiej z 8 września. Dopóki dominowała lewica, rozmawialiśmy tylko o tym, jak redystrybuować nielegalnych migrantów w Europie. Teraz Europa mówi o tym, jak powstrzymać nielegalny napływ imigrantów i to jest dobry punkt wyjścia, do którego trzeba będzie dopasować konkretne działania. Powiedziała wczoraj premier Włoch Giorgia Meloni. W telewizyjnym wystąpieniu szefowa rządu zwróciła uwagę na wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen podczas jej wczorajszej wizyty na Lampedusie. Każdy, kto odznacza się uczciwością intelektualną, musi przyznać, że przewodnicząca Komisji Europejskiej wypowiedziała dziś rano na temat imigracji słowa, których Europa nigdy nie użyła, a które podsumować można w stwierdzeniu: to my, Europejczycy, decydujemy o tym, kto wjeżdża do Europy, a kto nie. A nie handlarze ludźmi, powiedziała Meloni. Przypomniała również, że von der Leyen zapowiedziała przedstawienie 10-punktowego planu konkretnych środków bardzo zgodnych z tym, co centroprawica zawsze mówiła na temat tego, jak należy rozwiązać kwestię imigracji.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie zmienne, podobnie do temperatury, do południa chłodniej, ale w drugiej połowie dnia temperatura wyraźnie się podniesie, do 29 w Warszawie i Krakowie oraz Wrocławiu, do 28 w Lublinie, Białymstoku.